Zajmiemy się teraz szczególnym rodzajem edukacji. To edukacja niezdalnie, nie w szkole, ale w chmurze. Naszym telefonicznym gościem jest Karolina Cieślik, koordynatorka projektów w szkole w chmurze. Witamy Pani Karolino.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jeżeli chodzi o ten projekt Szkoła w chmurze, to on ma szansę na pewno podbić serca uczniów, przede wszystkim dlatego, że w tym projekcie nie ma ocen.
To takie uproszczenie powiedzieć, że nie ma ocen, ale tak, faktycznie. Nie ma kartkówek, nie ma sprawdzianów, nie ma zadań domowych i to jest dla wielu osób bardzo kuszące. Nie z lenistwa, jak się często myśli, tylko z takiego przeciążenia tradycyjną szkołą w jej obecnym kształcie. Natomiast oczywiście jakieś oceny są, ponieważ my, mimo naszej dziwnej nazwy mogłoby się wydawać, jesteśmy zwykłą szkołą, zwykłą zarejestrowaną przez Ministerstwo Szkołą, więc wystawiamy oceny, wystawiamy świadectwa, tylko właśnie robimy to na podstawie egzaminów, które odbywają się raz w roku, ale o nich to może potem trochę więcej opowiem.
A proszę mi powiedzieć, czy jest jakaś generalnie zmiana w porównaniu z tym, co my przez lata rozumieliśmy jako edukację domową, bo wtedy rodzice brali na siebie ciężar edukacji?
Tak, zmian jest kilka i biorą się z różnych przyczyn. Po pierwsze, po edukacji zdalnej wielu rodziców zobaczyło, jak tak naprawdę szkoła wygląda. Ta szkoła przyszła do ich domu i obnażyła wszystkie swoje grzechy, o których nie będę mówić, bo wszyscy wiemy, jakie one są. I wiele osób zaczęło myśleć o edukacji domowej. Obserwujemy ogromny boom na edukację domową od 2-3 lat. I sama ta skala sprawiła, że pojawiły się nowe rozwiązania. To znaczy tak zwane szkoły przyjazne edukacji domowej, czyli szkoły, które zajmują się edukacją domową, myślą o tym, jak zrobić to lepiej, jak zorganizować to lepiej, zaczęły szukać nowych sposobów. Teraz bardzo popularne jest właśnie to, że szkoły mają spotkania dla dzieci, warsztaty. My w Szkole w Chmurze mamy platformę, więc coraz to nowsze pomysły się pojawiają, żeby rodzic właśnie nie był zostawiony sam tym dziełem edukacyjnym, którym jest edukacja domowa, tylko żeby miał dużo wsparcia, żeby nie musiał się stresować, że cała odpowiedzialność jest na jego barkach.
Ta szkoła w chmurze pozwala się logować na takie lekcje online, łączyć się ze specjalną taką platformą w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie z taką częstotliwością, jakbyśmy sobie życzyli, tak? Mniej więcej o to chodzi.
Mniej więcej. Ja od razu opowiem, jak to wygląda, bo pewnie wielu osobom łączenie się kojarzy z tym, jak wyglądała szkoła zdalnie. Zupełnie nie w tym rzecz. Platforma przypomina taki interaktywny zeszyt ćwiczeń, co oznacza, że gdy uczeń tam wchodzi, to z każdego przedmiotu ma materiał podzielony na tematyczne karty pracy, a w ramach tych kart pracy zadania. I mamy taką filozofię, że każde z tych zadań jest takim mini wyzwaniem, zagadką, do którego uczeń podchodzi i jeśli już tą wiedzę ma, to po prostu rozwiązuje, sprawdza, czy wszystko jest ok, przechodzi dalej, ale jeśli tej wiedzy jeszcze nie ma, to może jej szukać we wszystkich możliwych źródłach. Podczas korzystania z platformy dozwolone, a wręcz zalecane jest korzystanie ze źródeł, z podręczników, z książek, z internetu. Chodzi o to, aby uczeń zdobywał tę wiedzę w praktyce. Staramy się zachowywać taki balans między wiedzą, która jest ważna, ale też umiejętnościami, wyszukiwaniem informacji, selekcjonowaniem informacji, sprawdzaniem ich prawdziwości, byciem czujnym na fake newsy i tak dalej. Dlatego właśnie ta praca z materiałami jest dla nas taka ważna. Po sprawdzeniu karty pracy uczeń od razu dostaje informację, co zrobił dobrze, a co zrobił źle. Więc ten taki natychmiastowy, szybki feedback, który jest bardzo ważny w procesie uczenia się, też zapewniamy. I platforma ma ten walor, że egzaminy, o których na początku mówiłam, układane są na jej podstawie. Czyli ona służy jako repozytorium egzaminacyjne. Te zadania, o których opowiadałam, potem wylosują się na egzaminie. Jakiś losowy miks się pojawi, więc uczeń ma realną szansę dobrze się do egzaminu przygotować. Zawieramy z nim taką, powiedzmy, umowę, że czytelnie mówimy, co go obowiązuje, co powinien umieć.
Mhm. Ale tu mówimy o logowaniu się do sieci. Myślę, że ta nauka w dużym stopniu opiera się na tym, co w sieci. A czy coś z takich tradycyjnych metod nam pozostaje? Mamy podręczniki, z których korzystamy? Jak to wygląda?
Jak najbardziej udostępniamy podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej za darmo. Dla uczniów liceum udostępniamy listę polecanych podręczników, żeby też wiedzieli, z czego mogą się uczyć. No i oczywiście jest też kontakt z nauczycielem. Dla wielu rodziców i uczniów to jest bardzo uspokajające, że ten kontakt jest. W formie takich konsultacji trochę jak akademickie, czyli nauczyciel każdego przedmiotu przez godzinę w tygodniu jest po prostu dostępny, czeka na Zoomie, można się zalogować i przyjść z dowolnym pytaniem. I czasami uczniowie przychodzą dlatego, że właśnie czegoś na platformie nie potrafią rozwiązać, ale czasami przychodzą, żeby opowiedzieć o swoim projekcie na egzamin, skonsultować go, zapytać się, czy można zrobić coś jeszcze lepiej. Czasami przychodzą, bo po prostu się interesują przedmiotem i chcieliby dowiedzieć się trochę więcej, mają jakieś ciekawostki, które chcą zderzyć z nauczycielem. Bardzo różnie są te konsultacje wykorzystywane, ale też ten kontakt jest. No i oczywiście takie kursy przygotowujące do egzaminów państwowych, czyli do matury i do egzaminu ósmoklasisty. W formie zajęć, na których rozwiązuje się zadania z zeszłych lat i trochę omawia, dopasowuje takie strategie egzaminacyjne, żeby sobie z egzaminem dobrze poradzić. Więc sporo takich klasycznych metod też mamy, tylko staramy się je tak sprytnie wykorzystywać, tak używać tam, gdzie one są uczniowi najbardziej potrzebne i w takiej formie, w jakiej są mu potrzebne.
Uczniowie niewątpliwie zyskują bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o rodziców, no można odnieść wrażenie, że może też zyskują trochę czasu, bo jak myślimy o takiej tradycyjnej szkole, to często mamy przed oczami organizowanie swojego życia właściwie tylko wokół szkoły. Ale ktoś może powiedzieć, że no jak to w edukacji domowej, mimo wszystko ten ciężar przekazywania wiedzy i egzekwowania może poniekąd również, mimo wszystko spada na barki rodziców.
I taki ktoś miałby sporo racji, to znaczy nieuchronnie przechodząc na edukację domową, rodzic bierze na siebie więcej odpowiedzialności, tak nominalnie można powiedzieć, niż ma w standardowej szkole. Ale przecież każdy z nas zna tę historię, gdy dziecko przychodzi po 5 czy 6 godzinach w szkole, a w domu czeka je 5 czy 6 kolejnych, których tak naprawdę uczy się tego materiału od nowa, bo okazuje się, że w szkole nie nadążył, albo pani nie wytłumaczyła, albo coś innego jeszcze się wydarzyło. Więc moim zdaniem ta odpowiedzialność w obu tych, powiedzmy, systemach wbrew pozorom jest podobna, tylko w jednym to jest oczywiste, a w drugim to jest takie trochę ukryte i rozłożone.
W przypadku takich bardzo małych dzieci tradycyjna szkoła to jest też zapewnienie opieki. Przez kilka godzin dziecko jest pod opieką nauczyciela, a tutaj no co, mamy je zostawić w tak zwanej chmurze i pójść do pracy? To byłoby trudne.
To prawda. To jest jedno z większych wyzwań właśnie przy małych dzieciach i różne modele znam i obserwuję wśród naszych rodzin. Niektórzy rodzice mają troszkę elastyczniejszą pracę albo pracę z domu, więc mogą sobie pozwolić, żeby tą rzeczywistość jakoś tak ułożyć. Niektórzy korzystają ze wsparcia dziadków, rodziny albo znajomych. Niektórzy korzystają ze świetlic środowiskowych, a wreszcie niektórzy rodzice łączą się w takie, można powiedzieć, nieformalne grupki. Na przykład łączą się 4 czy 5 rodzin, których celem jest właśnie wspieranie dzieci w edukacji domowej i dzielą się tą odpowiedzialnością w taki sposób, że jednego dnia dziecko jest u jednej rodziny, drugiego u drugiej i w ten sposób są w stanie tą opiekę zapewnić i tak podzielić się tymi trudnościami, być w tym razem i lepiej to zorganizować.
To może być jakiś sposób. Natomiast co jeszcze? No, spośród rzeczy, które mnie się jeszcze też kojarzą, to jest pewnie jakaś forma eliminowania obaw przed pójściem do szkoły, jakichś lęków, fobii. Tylko że tutaj też trzeba by spojrzeć na sprawę z dwóch stron, bo niektórzy uważają, że poprzez takie szkolne lęki to my się uczymy życia społecznego, pewnej takiej odporności na stres w dojrzałym życiu.
Tak, to jest faktycznie bardzo częsty zarzut, który pada do edukacji domowej, że tworzymy takie przyjazne, bezpieczne środowisko, w którym...
Takie bańki.
Tak, takie bańki, w których nie można się zderzyć z wyzwaniami prawdziwego życia. I też bym powiedziała, że to jest mocno uproszczone, ponieważ wyzwania naturalnie się pojawiają także w edukacji domowej. Są przecież egzaminy, dziecko ma kontakt ze swoimi kolegami ze szkoły, bo na przykład, nie wiem, tak jak my udostępniamy platformy do kontaktu dzieci, gdzie one się kontaktują, czasami się potem umawiają w świecie rzeczywistym, więc te wyzwania też się pojawiają. Może oczywiście na inną skalę i to są innego rodzaju wyzwania, Ale one są, bo no, nie da się zrobić takiego środowiska, w którym wyzwania by się nie pojawiły. Można zmienić ich treść. Poza tym też bardzo często jest tak, że na przykład pojawia się więcej takich wyzwań na linii relacji dziecko-rodzic, żeby sobie te relacje dobrze ułożyć, bo z jednej strony jesteśmy wciąż właśnie na płaszczyźnie dziecko-rodzic, z drugiej strony trochę na płaszczyźnie takiej edukacyjnej i one się bardzo przenikają, więc też no, trzeba się temu przyjrzeć po prostu i zobaczyć, jak to może działać, żeby mieć i bezpieczeństwo, i szacunek, i autorytet, i bliskość. Więc, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na Pani pytanie, tak trochę mi ta odpowiedź wyszła naokoło. Natomiast ja też patrzę na to tak, że robienie środowiska takiego celowo stresującego, do którego dziecko chodzi ze ściśniętym brzuchem i ze łzami w oczach, no, mi się nie kojarzy z rozwojem. I o ile rozumiem mierzenie się z wyzwaniami, to jest dla mnie jak najbardziej rozwojowy proces, to niekoniecznie w takim wydaniu, o jakim się często mówi w tradycyjnych właśnie szkołach.
A jak sytuacja z relacjami społecznymi? Czy, bo tutaj też może się pojawiać obawa, że dziecko będzie po prostu siedzieć przed komputerem i tyle.
Tak, to jest najpoważniejszy tak naprawdę zarzut, który się podnosi wobec edukacji domowej, że dziecko, mówiąc kolokwialnie, zostanie wychowane na dzikusa. I oczywiście ilość kontaktów społecznych najczęściej jest mniejsza na edukacji domowej, aniżeli w zwykłej szkole, gdzie mamy klasę, która dziecko otacza przez wiele godzin, chociażby z tego powodu. Natomiast drugim aspektem jest pytanie o jakość tych kontaktów społecznych, ponieważ nie oszukujmy się, w szkole ten moment, kiedy dzieci mają czas na to, żeby właśnie pobyć razem i się pobawić, to są właściwie przerwy, więc też nie jest to aż tak dużo i aż tak jakościowego czasu pomiędzy lekcjami, gdy często trzeba zmienić klasy, nadrobić zadanie domowe, czy zrobić jeszcze coś innego. Więc najczęściej w edukacji domowej to znowu troszeczkę więcej odpowiedzialności jest na rodzicu. To rodzic musi zadbać, aby na przykład dziecko miało swoją grupę rówieśniczą, sąsiedzką, albo żeby chodziło na jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy do miejskiego domu kultury, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będzie miało kontakt z innymi dziećmi o podobnych pasjach, podobnych zainteresowaniach. Naturalnie też dzieci szukają takiego kontaktu i to widzimy w naszej szkole, gdy na przykład same często wymieniają się kontaktami czy proszą o kontakt do innych dzieci ze swojej okolicy, żeby po prostu mieć kolegę, który też jest w chmurze, też się uczy w ten sposób. Inną kwestią jest to, że zacieśniają się też relacje takie rodzicielskie, w rodzeństwie. To się po prostu przenosi w inny wymiar, ma trochę inny ciężar.
To, co jest chyba niewątpliwym plusem szkoły w chmurze, to jest ten temat indywidualizacji. O tym się oczywiście sporo mówi w ogóle w szkołach, ale trudno podejść indywidualnie do każdego ucznia, kiedy mamy 30 osób w klasie.
Oczywiście, tutaj nauczyciele, nawet jeśli mają najlepsze intencje, pasje i chęci, to mierzą się z podstawowymi takimi wyzwaniami, powiedziałabym, infrastrukturalnymi. Właśnie, że klasy są duże, że trzeba realizować dużo papierkowych czy formalnych obowiązków i po prostu nie ma czasu na tą indywidualizację edukacji, a to ona tak naprawdę pozwala dzieciom wycisnąć z tego najwięcej, bo możemy się uczyć w swoim tempie, w swoim czasie, swoimi metodami. To jest chyba taka rzecz, którą najczęściej nasi uczniowie podkreślają, że gdy zostali trochę sami z tą edukacją i musieli to ułożyć po swojemu, to w ogóle zaczęli się zastanawiać, jak oni właściwie lubią się uczyć, jak chcą się uczyć. Zaczęli bardziej eksplorować te metody, co działa, co nie działa. I to też jest bardzo pożyteczne, powiedziałabym, bo potem jednak w późniejszym życiu, czy na studiach, czy w liceum, czy wreszcie w życiu dorosłym, uczymy się w większości samodzielnie, więc musimy mieć jakąś umiejętność, jak to właściwie robić.
Ja myślę, że też czasem bywa tak, że relacje społeczne, te szkolne, to może odrobinę nawet przeceniamy, bo one nie zawsze są takie bardzo pozytywne.
To prawda. Dzieci spotykają się też ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej, czy jakiegoś wykluczenia w swoich grupach rówieśniczych w klasie, więc tak, oczywiście to jest proste, bo można dziecko zaprowadzić do szkoły i mamy pewność, że tam jest jakiś rówieśnik. Z tego powodu to jest kuszący model, ale nie zawsze on jest z pożytkiem dla każdego dziecka. Są też dzieci, które ze szkoły wychodzą przebodźcowane, nie mają takich potrzeb, żeby być w tak głośnym środowisku z tak wieloma różnymi osobami i dla nich to właściwie jest raczej męczarnia niż rozwijanie kompetencji społecznych. Więc no, to jest chyba to, co też no w innych pytania się przewijało. Taka indywidualizacja.
Jeżeli chodzi o poziom nauki szkoły w chmurze, to jest szkoła podstawowa i szkoła średnia. Tak?
Zgadza się. Szkoła podstawowa, zerówka oraz 4-letnie liceum.
I ile osób, ilu uczniów korzysta z takiej platformy w tej chwili?
We wrześniu poprzedniego roku zapisanych było do nas już 1000 osób, więc rozrasta się i czujemy wzrost edukacji domowej także na sobie.
Szkoła w chmurze, i to chyba też powinnyśmy podkreślić, jest bezpłatna. To jest rodzaj, tak jak wspomniałyśmy, edukacji domowej, organizowanej, dofinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tak, oczywiście. Tak jak wszystkie szkoły w Polsce, korzystamy z subwencji z ministerstwa.
A jeszcze mam pytanie, jak to jest? No bo zgadza się, że naukę można przekazać pewnie na wiele sposobów. Zastanawiam się, jak to jest z WF-em.
W edukacji domowej, zgodnie z przepisami prawa, nie ma WF-u, nie ma też plastyki, muzyki i techniki. Nie ma tych przedmiotów, nie są nauczane i nie ma ich na świadectwie.
Aha. A czy to jest tak, że jak się zapisujemy do szkoły w chmurze, to tak de facto zapisujemy się do jakiejś klasy realnej, tylko uczymy się w chmurze? Bo ja kojarzę, że tak było w edukacji domowej, że no niby uczyliśmy się w domu, natomiast dziecko i tak było zapisane do jakiejś fizycznej szkoły.
Tak. W Polsce jest tak, że musi być przypisane do jakiejś szkoły i to jest ta szkoła, która przeprowadza dziecku egzaminy, to jest ta szkoła, która wydaje dziecku świadectwo, wydaje legitymację, to jest ta szkoła, do której w razie jakichkolwiek trudności edukacyjnych czy psychologicznych można się zwrócić z prośbą o pomoc.
Czyli właściwie decydując się na tą edukację w chmurze, to musimy się zapisać do tej konkretnej szkoły.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No i na szczęście w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z taką dużą liberalizacją przepisów, ponieważ już teraz jest tak, że można się zapisać do edukacji domowej do dowolnej szkoły w całej Polsce. Nie trzeba wybierać szkoły ze swojego województwa. Więc dzięki temu dzieci także z takich województw, gdzie tych szkół jest troszeczkę mniej, mają wyrównane szanse edukacyjne.
To ja myślę, że tak mniej więcej ten temat został przybliżony. Gdybyśmy chcieli poszukać więcej, to pewnie to odeślę pani może na jakąś stronę.
Tak, zapraszamy na naszą stronę internetową szkolawchmurze.org, ale też na Facebooka. Szkoła w chmurze, tam często opisujemy naszą działalność, pokazujemy, jak to w praktyce wygląda. Można się też z nami kontaktować właśnie przez Facebooka, przez czat na stronie, zadzwonić. Chętnie opowiemy, jak to może w praktyce działać.
Dziękuję bardzo. Informowała nas dzisiaj o tym projekcie Karolina Cieślik, koordynatorka projektów w Szkole w Chmurze. Bardzo dziękuję pani Karolino.
Dziękuję serdecznie.
Dobrej nocy.